Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, to Puszcza Białowieska, spór w Polsce i Europie. Dlaczego? Temat ten chcemy podjąć z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan Andrzej Konieczny, wiceminister środowiska. Bardzo serdecznie witamy, panie ministrze.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Lasy to jedno z najcenniejszych dóbr, jakie posiadamy w naszej ojczyźnie, a pośród nich szczególne miejsce zajmuje Puszcza Białowieska jako ta przestrzeń niezmiernie cenna. Co składa się na tą niezwykłą wartość tej przestrzeni?
Przede wszystkim to, że Puszcza Białowieska tak naprawdę w czasie, powiedzmy jeszcze 500-600 lat temu, to ciągnęła się od terenu Królewca po Prypeć. To była nieprzerwana przestrzeń zajmowana przez lasy. W sytuacji Unii w Krewie, następnie Unii Lubelskiej w 1569 roku doszło do bardzo intensywnych przemieszczeń ludności. Ludności przede wszystkim rusińskiej, zarówno języka ukraińskiego, języka białoruskiego, jak i ludności z Mazowsza. To był tak zwany głód ziemi i ludność się przemieszczała, karczowała lasy bardzo intensywnie. To było takie zadanie, ich było tak zwane krudowanie, czyli wykarczowanie, przywrócenie gleby do możliwości uprawy rolnej i zakładanie osiedli. I to miało miejsce również na terenach obecnej Puszczy Białowieskiej, gdzie do dzisiaj widzimy ślady tej działalności ludzi i do dzisiaj mamy ten fragment w tym naturalnym miejscu, jaki zajmowała Puszcza Białowieska, mamy zachowany, ale mamy zachowany dzięki temu, że ci ludzie, którzy tam żyją, dzięki lokalnej społeczności, o ten teren dbali. Oczywiście oni żyli z tego lasu w dosłownym znaczeniu tego słowa. Wszelkie pożytki czerpali poprzez drewno, poprzez możliwość sianorzęcia, poprzez bartnictwo i tak dalej, ale dzięki temu również ta puszcza w tym układzie się zachowała, jak również zachowało się to dziedzictwo kulturowe, jakim jest szczególny rozkład dróg w Puszczy Białowieskiej, który funkcjonuje od XV-XVI wieku w układzie niezmiennym do dzisiaj. I to jest świadectwo obecności człowieka w tamtych terenach i tego, że człowiek puszczę użytkował, chronił i mamy tę puszczę zachowaną, powiedzmy, do końca XX wieku.
W przypadku puszczy tutaj mamy też niejednokrotnie pewnego rodzaju niejasności, niedomówienia na temat powstawania puszczy. Wiele tutaj kontrowersji, niejednokrotnie pewnego rodzaju niedopowiedzeń jest związane z rolą człowieka w powstawaniu tejże przestrzeni.
No ja chciałbym powiedzieć, że jesteśmy, tak mi się wydaje, w sytuacji nowych odkryć. Nowych odkryć dzięki temu, że mamy nową technologię. Mamy skanik laserowy i to, co do tej pory czerpaliśmy z literatury, bo już w 1936 roku Antoni Ferdynand Osendowski pisze o Puszczy Białowieskiej, jak ona była kolonizowana, w jaki sposób była uprawiana, jak była wycinana, następnie była rola, czyli użytkowania rolnicze, znowu wchodziła puszcza w to miejsce i mamy dzisiaj kolejny etap. Mamy wyniki skaningu laserowego i prawdopodobnie mamy do czynienia z podziałem Puszczy Białowieskiej na działki gruntowe. Te granice są zbudowane z kamieni, takie wały ziemno-kamienne i w tej chwili dokonujemy, aktualnie w tej chwili, w rezerwacie ścisłym Puszczy Białowieskiego Parku Narodowego dokonujemy odkrywek. Mamy pierwsze artefakty wykopane. Teraz będziemy badać to szkło, jakiego pochodzenia jest to szkło i prawdopodobnie te hipotezy się potwierdzą, że był las, była rola, był las i to pokazuje to użytkowanie krajobrazu i kształtowanie krajobrazu przez człowieka i zachowanie tej puszczy do tej pory, bo Puszcza Białowieska była użytkowana. Tam były i są trzy nadleśnictwa gospodarcze. Ale oczywiście w takim pierwszym odruchu ludzie przeważnie, przeciętnie zorientowani mówią, że cała puszcza jest parkiem narodowym i że to jest park narodowy, że to jest ściśle chronione, tam nic się nie robi. A to, że teraz Minister środowiska chce podjąć działania zgodne z prawem, na podstawie prawa unijnego, na podstawie legalnego dokumentu, jakim jest plan zadań ochronnych, wzbudza takie kontrowersje.
Czyli część puszczy jest to park narodowy, to też podkreślimy, a trzy nadleśnictwa są to nadleśnictwa, gdzie między innymi prowadzone są różnego rodzaju działania, tak?
Tak, właśnie teraz Państwo widzą na monitorze zdjęcia, które pokazują tą działalność ludzką w okresie międzywojennym, w okresie I wojny światowej. Tu właśnie mamy okres międzywojenny. I te działania były jakby skorelowane, działania ludzkie na terenie puszczy, że z jednej strony puszcza była użytkowana, ale z drugiej strony leśnicy powiedzieli nie. Robimy część, która będzie do obserwacji. I tak powstał w 1921 roku, powstało leśnictwo rezerwat. Ono zostało w 1932 roku przemianowane na Park Narodowy w Białowieży. Następnie Białowieski Park Narodowy. Mamy ten teren do dzisiaj. Ten teren staraniem leśników został podwojony w 1996 roku. Czyli mamy tak, w Puszczy Białowieskiej, żeby to usystematyzować. Białowieski Park Narodowy, 10,5 tysiąca hektarów i trzy nadleśnictwa gospodarcze o powierzchni około 50 tysięcy hektarów. I jeszcze na tym terenie, na terenie tych nadleśnictw, jak czytamy historię powstawania parków, to leśnicy i z udziałem leśników powołali 21 rezerwatów, które to rezerwaty zajmują powierzchnię ponad 12 tysięcy hektarów, a to jest więcej jak Park Narodowy. Czyli mamy już tą formę ochrony biernej, czyli tam, gdzie możemy obserwować te procesy, bardzo, bardzo o dużej powierzchni. Mało tego, pan profesor, pan minister środowiska, profesor Jan Szyszko podjął decyzję, że prowadzimy program naprawczy, program naukowo-badawczy dla Puszczy Białowieskiej. Na terenie nadleśnictw jeszcze wydzieliliśmy 1/3 powierzchnię, gdzie będziemy obserwować procesy. Na 2/3 podejmujemy działania ochronne, które są teraz tak mocno w pewnych kręgach kontrowersyjne, o których się dużo mówi. I chcemy wykazać, jednocześnie zwracamy się do całego świata, do wszystkich ministrów środowiska, do wszystkich ambasadorów UNESCO, bo przecież UNESCO było w Polsce. W tym roku odbyła się sesja, żeby podpisali deklarację, czy popierają taki system właśnie ochrony biernej i czy w związku z tym poniosą odpowiedzialność, również odpowiedzialność finansową.
Z różnych stron napływają dość dramatyczne informacje związane ze stanem Puszczy Białowieskiej. Jaka jest jej zatem kondycja?
No przede wszystkim ten stan Puszczy Białowieskiej, który w tej chwili, na którym się nie zgadzamy. Nie zgadzamy się na to, ten taki nowotwór myślowy polegający na tym, że nagle z puszczy, która była użytkowana, jak i chroniona, chcemy zrobić, no przepraszam, ale na wzór doświadczeń braci Heck, którzy wytworzyli taką rasę, odmianę, rasę bydła, nazwaną bydła Hecka, która miała imitować Tura. I teraz my chcemy na terenie, gdzie Puszcza Białowieska była użytkowana przez człowieka, chcemy te środowiska, które powiedziałbym lewicowo-liberalne, które oczekują od nas nieładu i nic nie robienia, bo to do tego się sprowadza, żebyśmy zostawili tą puszczę samą sobie, żeby puszcza się zapuszczała. W związku z tym my uważamy, że powinna być prowadzona legalna działalność polegająca na realizacji planu zadań ochronnych, który jest dla obszaru Natura 2000 przyjęta, jest aktem prawa miejscowego. Ta sytuacja tak naprawdę, nie wiem, czy to będzie akurat dobrze widać, ale zaczęła się na dobre w 2012 roku, gdy... O, teraz, tak? W 2012 roku, gdy poprzednia władza, minister środowiska z nadania PO-PSL doprowadził do tego, że drastycznie, praktycznie trzykrotnie zmniejszył leśnikom możliwość pozyskiwania drewna w Puszczy Białowieskiej. I taka oto powstała sytuacja, że na początku było to kilkadziesiąt drzew, które należało w odpowiednim momencie usunąć w ramach zabiegów ochronnych. I tutaj ówczesny generalny dyrektor ochrony środowiska dał odpowiedź negatywną po 18 miesiącach. ta sytuacja się rozwijała. Na to nałożył się rozwój tego masowego pojawu kornika drukarza. Jednocześnie w 2012 roku minister środowiska obniżył trzykrotnie, tak jak powiedziałem, możliwości pozyskiwania drewna w wyniku prowadzonych działań ochronnych. Wybuchła taka oto sytuacja, która jest niespotykana do tej pory na terenie Puszczy Białowieskiej. Od 1992 roku do 2011 sytuacja była pod kontrolą. Teraz mamy ponad 1 000 000 drzew, zabitych suchych drzew świerkowych w Puszczy Białowieskiej i około 8 000 hektarów martwego lasu.
Czy ktoś jakąkolwiek odpowiedzialność poniósł za te decyzje, które doprowadziły do takiej, a nie innej sytuacji, z którą mamy teraz do czynienia?
No przede wszystkim, co jest ważne, my nie dążymy do tego, żeby na zasadzie takiej, powiedziałbym to, sprawiedliwości politycznej doprowadzić do kogoś do ukarania. Natomiast zależy nam na tym, żeby właściwe organy, czyli sąd, rozstrzygnął merytorycznie, jaka była tutaj sytuacja, kto najbardziej przyczynił się do tej sytuacji. Oczywiście prowadzone jest postępowanie, prokurator podjął czynności i czekamy na wynik tego postępowania.
Od kilkudziesięciu drzew do obecnie ponad 1 000 000, tak, które są objęte, tak, już przez kornika, którego zresztą tutaj pan minister z nami ma.
Tak, tu jest, szanowni państwo, kornik drukarz. To jest, można powiedzieć, król europejskich korników, bo jeżeli chodzi o Amerykę Północną, to takim gatunkiem jest bielojad, który jest królem korników. I ten kornik tutaj jest około 40 000 sztuk w tym słoiku. I jak od roku, od maja ubiegłego roku do tego roku, praktycznie do początku okresu tej rójki, czyli no gdzieś tak też również do maja, leśnicy w Puszczy Białowieskiej w pułapki feromonowe odłowili około 1200 litrów takich tego kornika, a 1200 litrów to jest kilka procent tego, co w populacji występuje w danym okresie, gdy jest on odławiany. Czyli no, widzimy siłę i presję tego gatunku na świerki w Puszczy Białowieskiej. Ale w sytuacji takiej, jaką mamy w tej chwili w Puszczy Białowieskiej, to oczywiście również wchodzi w grę sosna, wchodzi w grę również takie drzewo, które występowało w Puszczy Białowieskiej w parku, jak sosna wejmutka, też została zabita w wyniku działania kornika drukarza.
Jakie podejmowane są działania w celu przywrócenia naturalnego stanu rzeczy?
No przede wszystkim prowadzone są działania polegające na zabiegach ochronnych, których celem jest jak najszybsze usunięcie drzew porażonych kornikiem drukarzem, usunięcie tych drzew i wywóz z lasu. Jest to metoda, która w Polsce jest znana bardzo dobrze. Również tutaj mam taką monografię kornika drukarza pod redakcją pana profesora Grodzkiego, który wbrew temu, co się uważa w niektórych środowiskach, pokazuje na przykładzie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, że człowiek jest w stanie przeciwdziałać, jest w stanie skutecznie minimalizować skutki, jak i rozmiar tego masowego pojawu kornika drukarza w lesie.
Czy wycięcie tych zaatakowanych drzew doprowadzi do obniżenia tej gradacji ilości kornika?
Tak, oczywiście. To mamy zbadane nie tylko naukowo, ale również praktycznie, tak jak tutaj pokazywałem. Tutaj mamy na czerwono mamy drzewa, które zostały wyznaczone w ramach pracy monitorowania lasu. Na niebiesko mamy zaznaczone drzewa, które zostały w związku z tym usunięte i dokładnie widać, że od 1992 roku te masowe pojawy występowały, natomiast ich rozmiar widać po wysokości tutaj nie były na tyle istotne i na tyle silne, jak jest sytuacja w tej chwili. Czyli to pokazuje, że możliwe jest właściwe prowadzenie zabiegów ochronnych, które umożliwiają zminimalizowanie tej populacji.
Też badania pokazują to, że kornik, gdy zniszczy drzewo, to opuszcza je, prawda? A tak. W tym drzewie też rozwija się wiele organizmów, które są też naturalnymi wrogami kornika. Czy zatem wycinka drzew i wywóz to jest rozwiązanie jedyne? Czy też nie było możliwością zostawić tych drzew, aby właśnie w taki sposób gdzieś doszło do oczyszczenia?
Ale właśnie to, co się stało w 2009 roku, gdzie było tych kilkadziesiąt drzew, które zostały zostawione, następnie kolejne drzewa, pokazuje nam, że skala tego zjawiska jest bardzo duża i tak jak powiedziałem, jedyną w naszych warunkach metodą to jest monitoring lasu, szybkie wyznaczanie i usuwanie tych drzew zasiedlonych poza obszar lasu.
Czy w historii Puszczy Białowieskiej mieliśmy już do czynienia z takim stanem rzeczy, takim atakiem właśnie kornika drukarza?
Tak, oczywiście.
Jak wtedy sobie poradzono?
Dlatego troszeczkę na wstępie tutaj poszliśmy dalej, ale na etapie pokazania użytkowania Puszczy Białowieskiej w XX wieku, w czasie I wojny światowej była to działalność Niemców w Puszczy Białowieskiej i Niemcy, opuszczając Puszczę Białowieską, pozostawili, to się tak nazywa, bardzo zły stan sanitarny lasu, czyli bardzo dużo było różnych pozostałości drzewnych i tak dalej, drewna pozostawionego. I wtedy, po I wojnie światowej, wybuchła ogromna gradacja kornika drukarza. I to też jest, można to zestawić za przyczyną człowieka, podobnie jak mamy obecnie. I według raportu z 1923 roku profesora Mokrzeckiego wówczas w Puszczy Białowieskiej wycięto i wywieziono ponad 1 200 000 metrów sześciennych drewna. Ale w tym właśnie meldunku pan profesor Mokrzecki melduje, że akcja związana z kornikiem drukarzem została zakończona i pomimo tak złego stanu wyjściowego udało się sytuację uzdrowić. Dlatego to mówię, mamy wiele takich przykładów, gdzie właściwa działalność leśników, bo tutaj osobą kompetentną to jest leśnik. To jest przede wszystkim wykształcony praktyk, to jest człowiek, który tym lasem żyje, który ten las, można powiedzieć, zna jak własną kieszeń i który doskonale potrafi pewne rzeczy nawet przewidywać, prognozować, jak również zapobiegać. Także historia, szczególnie historia Puszczy Białowieskiej, zna takie sytuacje. One miały miejsce w latach 20. Nie było takiej techniki, technologii i było to możliwe. Oczywiście ogromnym wysiłkiem miejscowej ludności, bo wtedy były troszeczkę inne warunki. W lesie pracowały dzieci, rodzice, dziadkowie. To było praktycznie pospolite ruszenie. Drewno było sprzątane, kora była palona, gałęzie były palone i w ten sposób była ta gradacja zwalczana. Ale jeśli można, to bym poprosił właśnie o ten film, gdzie mamy pułapki feromonowe z tego roku, z Białowieży. To jest leśnictwo Batorówka. No właśnie, teraz widać bardzo dobrze. I tutaj, jak Państwo widzą, pierwsze moje wrażenie było takie, że mamy do czynienia z rojem pszczół. A to jest kornik drukarz. I tutaj za chwilę będzie pokazane, jak on bardzo szybko zapełnia te butelki, te zbiorniczki, które są przy tych pułapkach. Są niesamowite ilości, które tam są odławiane.
A trzeba... Co wpływa na tak szybko zwiększającą się liczebność tegoż kornika?
No przede wszystkim kolejny rok, jak tutaj mamy 12, 13, 14, 15, 16, 17. To mamy szósty rok gradacji. Już rok temu ci, powiedzmy, ci ludzie z tej strony ekologów, tych środowisk, organizacji pozarządowych twierdziły, że ten wzrost się załamie. To się nazywa u leśników gradacja, czyli ten masowy pojaw ulegnie załamaniu. Nie miało to miejsca. Również to jest sytuacja zaskakująca dla świata nauki. Po prostu są korzystne warunki. Mamy podaż drzewostanów, które są już kolejnym etapem tej gradacji i zniszczone, i osłabione, ale do tego dochodzą jeszcze inne czynniki. Oczywiście długie, ciepłe lata, opady atmosferyczne skumulowane w pewnych okresach. Nie ma tej dyspersji, czyli nie ma tej równomierności opadów. I to wszystko powoduje, że przy tym gatunku, jakim jest świerk, który ma płaski system korzeniowy, jest, że tak powiem, podaż tego materiału, który jest bardzo dla kornika drukarza tym obiektem, którego bardzo szybko opanowuje, czyli po prostu generalnie osłabienie. Natomiast w sytuacji masowego pojawu, tak jak mamy do czynienia w tej chwili, to oczywiście wtedy nie tylko drzewa chore, osłabione, przewrócone, złamane, ale zasiedla wszystkie świerki i tak naprawdę w każdym wieku. Bo generalnie tak niektórzy twierdzą, że tylko starsze, osłabione drzewa, że to jest inżynier ekosystemów, że on tutaj reguluje, prawda, światło i ciepło w drzewostanie, w lesie, że prześwietla, wpuszcza światło i tak dalej, co w sytuacji, jak sami wiemy, wysokiego zaawansowania choroby, jak sami chorujemy, to nie jest już elementem inżynierii, tylko to jest po prostu element, który to środowisko niszczy, zniekształca środowisko, siedlisko, wchodzą gatunki inwazyjne, wchodzą trawy, rośnie siedlisko, giną nam gatunki cenne z punktu widzenia Unii Europejskiej. Siedlisko się zniekształca, odkształca, zanika w różny sposób, jak również występuje zagrożenie pożarowe. To jest jedno. Drugie, te drzewa, które oglądaliśmy, one się przewracają, łamią, stanowią zagrożenie. I to nie są już przypadki, o których można opowiadać jako bajce o żelaznym wilku, tylko to są realne sytuacje. Mamy zdjęcia, dokumentujemy to wszystko. Na szlaki turystyczne takie znane w Polsce, jak żebra żubra, świeżo oddana kładka w lesie, w pięknym miejscu, przewracają się drzewa. Przewracają się drzewa przy rezerwacie pokazowym Żubrów, na drodze Narewkowskiej. To stanowi realne zagrożenie, dlatego tym pierwszym etapem jest, powiedzmy, ten kornik, a teraz mamy kolejne etapy, czyli niszczenie, zanik siedlisk, zanik gatunków, rozpadanie się drzewostanu i to, za co odpowiadamy. Czyli tam jest obszar Natura 2000, bo o tym nie powiedziałem. Nadleśnictwo, Park Narodowy. I na to wszystko nakładamy obszar Natura 2000, gdzie odpowiadamy wobec prawa Unii Europejskiej. I na to jeszcze jest kolejna nakładka, to jest obszar UNESCO. W 2014 roku ten obszar został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO.
Czyli też z tego, co pan minister mówi, już jakiś czas temu mieliśmy do czynienia z taką sytuacją w Piłszczy Białowieskiej, gdzie był atak kornika na drzewa i poradzono sobie z tą rzeczywistością poprzez właśnie usunięcie tych drzew z tej przestrzeni. Dziś jest niezmiernie, są osoby, które apelują o to, aby pozostawić puszczę samej sobie, że ona sobie sama z tym wszystkim poradzi. Jakie to może przynieść konsekwencje, tak pozostawienie tej puszczy właśnie tak samej sobie?
My te konsekwencje doskonale znamy, ale zanim to, że jest możliwość zminimalizowania tego ryzyka, to jest doskonała pozycja, która pokazuje przykłady w Polsce, gdzie poradzono sobie z kornikiem drukarzem. Wracając do tych zagrożeń, do tych spontanicznych procesów, zachodzących procesów, to trzeba powiedzieć przede wszystkim to, że my wiemy doskonale, w jakim kierunku to wszystko zmierza i w jakim kierunku pójdzie, ponieważ w 1936 roku na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, a tak jak mówiłem, on był wydzielony w 1921 roku, czyli mamy po 15 latach nic nie robienia, załóżmy, tam profesor Włoczewski założył powierzchnie badawcze. I te powierzchnie badawcze są do dzisiaj systematycznie badane. Jest wszystko mierzone, liczone, jaki gatunek, jaką ma grubość, jaką wysokość, jest wszystko opisywane. I to, co się stało w okresie 1936-2017, to mamy to, że giną nam gatunki. Ja można powiedzieć, że ustępują takie gatunki szlachetne jak lipa, jak dąb, jak również świerk, a wchodzi nam tam grab. Czyli mamy takie pewne stadium uprawy grabowej i mamy to badane, zbadane i będzie badane w dalszym ciągu. Mamy te wyniki, więc wiemy, w jakim kierunku może to zmierzać. Oprócz tego, tak jak mówiłem, to leśnicy lub z udziałem leśników stworzono rezerwaty. Kolejna taka rezerwa w Puszczy Białowieskiej, gdzie obserwuje się procesy. Do tego zgodnie z planem dla Puszczy Białowieskiej stworzyliśmy jeszcze strefę referencyjną, czyli kolejny obszar, gdzie będziemy te procesy obserwować. I oczekujemy, wszyscy ministrowie środowiska świata otrzymali listy od pana ministra, jak również wszyscy ambasadorzy UNESCO. Oczekujemy, że podpiszą się pod tym, przejmą za to odpowiedzialność, złożą nam deklarację, że taki styl, taki sposób ochrony przyrody jest odpowiedni i to, co się zmieni w siedliskach i w tych gatunkach, za co odpowiadamy przed Komisją Europejską, za to poniosą odpowiedzialność.
Tak zwana deklaracja w sprawie.
Tak zwana deklaracja.
Czy ktoś odpowiedział na to zaproszenie do tego, aby faktycznie wziąć odpowiedzialność za te poczynania, żeby zostawić ją w spokoju i nie podjąć żadnych kroków?
No, do dnia dzisiejszego jeszcze nikt nie odpowiedział, ale co ciekawe, w tym roku była sesja UNESCO w Krakowie, nie tak dawno. I tam właśnie, a to są ambasadorzy przy UNESCO z całego świata. I tam właśnie pan minister Jan Szyszko zaprosił ambasadorów akredytowanych przy UNESCO, które wchodzą w skład Komitetu Stałego Dziedzictwa, do Białowieży. Bo jeżeli podejmują decyzję o Białowieży, to no, dobrze by było, żeby zobaczyli, jak ta w ogóle Białowieża wygląda. Zorganizowaliśmy wszystko. Całą logistykę, helikoptery, przelot, pobyt i tak dalej. Zgłosiła się jedna osoba. Ambasador z Finlandii. Także to też pokazuje, że ten system, nazwijmy to ochrony przyrody, jest papierowy. To jest system papierowy, bo proszę ojca, szanowni państwo, nasi ojcowie, nasi dziadowie nie mieli nawet matury, nie mieli wykształcenia, a wiedzieli, jak tym lasem zarządzać, jak go prowadzić. Jak była tak zwana suszka w Puszczy Białowieskiej, czy pojawił się gdzieś już świerk, który jeszcze był zielony, ale już był zaatakowany przez kornika drukarza, oni potrafili go poznać. Znam takich fachowców z Białowieży, że nawet potrafią po zapachu poznać, jak pachnie drzewo zaatakowane przez kornika drukarza. To drzewo było wyznaczane, usuwane i był obraz taki, że tak jak mówią mieszkańcy Hajnówki, Białowieży i okolic Puszczy Białowieskiej, że puszcza była zielona i stojąca, a teraz jest bura i leżąca. I ci ludzie się na to nie zgadzają. Pierwsza sprawa, jaką otrzymaliśmy w 2015 roku, właściwie na początku 16, to był list miejscowych samorządów, który list skierowali do pani premier, do ministra Szyszko, po to, żeby podjął działania. Kolejna sprawa to był czerwiec 2016 roku, gdy wszystkie 10 samorządów lokalnych powiedziały, że podjęto decyzję bez konsultacji społecznych. Piszą wprost, nikt nas nie zapytał o naszą opinię odnośnie wpisania do UNESCO. Puszcza Białowieska w części Parku Narodowego była wcześniej wpisana, ale tam było zastosowane kryterium siódme, czyli kryterium szczególnego piękna, które wynika ze współpracy, współżycia człowieka z ekosystemem. Powiększono 12-krotnie obszar po naszej stronie, nie uwzględniono opinii lokalnej społeczności, zmieniono plany urządzenia lasu, leśnikom związano ręce, odmówiono im w ogóle możliwości decydowania o lesie, a dzisiaj się jeszcze obraża ich, tych leśników, że to są mordercy drzew, że oni wycinają drzewo, że drzewo kocha, drzewo czuje, drzewo ma jakieś uczucia. I do tego doprowadziliśmy w tej chwili, do sytuacji, która moim zdaniem jest co najmniej nie antyludzka, ale nieludzka.
Też z tego, co pan mówi, wiele działań, które zostały podejmowane przez mieszkańców, przez osoby, które też wiele zawdzięczają tej przestrzeni Puszczy i też wiele dają od siebie tej przestrzeni Puszczy Białowieskiej. A z drugiej strony mamy osoby, które są jakoś decyzyjne i o czym pan minister mówił, nawet nie raczyły, aby zapoznać się z tą przestrzenią Puszczy. To jest dość takie przykre i bolesne.
Przede wszystkim to, co powiedzieliśmy przed chwilą odnośnie UNESCO i ambasadorów, ale chciałbym też oddać właściwie informację. Przyjechał pan minister Grabowski. Ja byłem nad leśniczym w Białowieży. Faktycznie przyjechał. Prosiliśmy bardzo ministra środowiska o reakcję, o przyjazd do Puszczy Białowieskiej. Pokazywaliśmy mu stan Puszczy Białowieskiej, jak to wszystko wygląda, w jakim kierunku to idzie. Pokazywaliśmy te martwe fragmenty lasu. Niestety nie było reakcji, która pozwoliłaby tą sytuację zmienić. Dopiero teraz, gdy wygrało Prawo i Sprawiedliwość, gdy pan minister Szyszko, pan profesor Jan Szyszko jest ministrem, podjęto zdecydowane działania. Spotykamy się z tymi ludźmi, mamy kontakt, jeździmy bardzo często do Puszczy Białowieskiej, organizujemy różnego rodzaju wyjazdy. Ostatnio zorganizowałem dwa wyjazdy ambasadorów, którzy są w Polsce, do Puszczy Białowieskiej. Proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, niektórzy z nich mówią, że oczekiwali wielkich powierzchni pustych, wyciętych w pień, tam, gdzie tylko wiatr, nic nie ma.
Ale
pytam dlaczego?
Medialnych.
Dlatego, że Allgemeine Frankfurter Zeitung, Süddeutsche Zeitung, The Guardian, AFP i inne agencje podają, że my wycinamy Białowieski Park Narodowy. A tak jak powiedziałem, Białowieski Park Narodowy to jest te 10,5 tysiąca hektarów, gdzie prawie od 100 lat nic się nie robi. I tam zachodzą naturalne procesy. I 3 nadleśnictwa gospodarcze, gdzie właśnie od 100 lat właśnie tam się robi. Tam się wycina, sadzi, pielęgnuje, buduje drogi.
Ta sytuacja też jest, myślę, że konkretnym przejawem braku podstawowej wiedzy na temat tego, co się dokonuje w przestrzeni Puszczy Białowieskiej.
To jest mi bardzo przykro o tym mówić, ale mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że to się zmieni. Edukacja. Przede wszystkim edukacja, poziom kształcenia, programy, podstawy programowe. Ja wiem, że teraz pani minister Zalewska to wszystko zmienia i rozmawiałem z panią minister, jestem bardzo wdzięczny, bo to jest bardzo potrzebne. Zmiana, która spowoduje to, że tak jak kiedyś przysłowia są mądrością narodu, czym skorupka za młodu nasiągnie, tym później tym trąci. To jest niezwykle ważne, żeby jednak pokazywać tą naturę, jak to wszystko się, jak to powstaje, jak rośnie, jak to funkcjonuje, jakie są zależności, ale jednocześnie przyczynowo, skutkowo, logicznie, wyciąganie wniosków. A przyroda, to jak mówi pan minister Szyszko, to jest matematyka. To są liczby, to są wartości, jest wszystko policzone, pomierzone. Można wtedy wyciągać wnioski średnie i tak dalej, i tak dalej. Nie emocje. A w tej chwili jesteśmy, ojcze, bardzo często na warstwie emocjonalnej, co w jakiś sposób również zakłóca przekaz społeczny i komunikację społeczną.
Tak, emocje są złym doradcą. Na antenie telewizji trwają rozmowy niedokończone. Dzisiejszy temat to Puszcza Białowieska, spór w Polsce i Europie. Dlaczego? A naszym gościem jest pan Andrzej Konieczny, wiceminister środowiska. Zapraszam również widzów telewizji Trwam do współtworzenia dzisiejszego czasu rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia 56 657 00 11 to z Polski Północnej i z Polski Południowej 56 657 00 12. Spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 657 00 13 oraz 48 56 657 00 14, a także numery kontaktowe w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Puszcza Białowieska, spór w Polsce i Europie. Dlaczego? 28 lipca Ministerstwo Środowiska otrzymało informację o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który tenże wyrok zarządza wstrzymanie działań, które mają mieć negatywny wpływ na siedliska. Jak to rozumieć?
Proszę Ojca, przede wszystkim to jest troszeczkę taka sprawa skomplikowana i w przestrzeni medialnej też troszeczkę mamy z takim niedoinformowaniem, bo przede wszystkim sprawa wygląda w ten sposób, że Komisja Europejska bardzo dziwnie działa. Ja jestem zadziwiony działalnością Komisji Europejskiej, ponieważ trzykrotnie, tak będę mówił w uproszczeniu, dochodziło do wymiany korespondencji między nami dotyczącej działań na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska. I za każdym razem skracano nam maksymalnie czas na odpowiedź. To było 10 dni, później było 30 dni zamiast 60, następnym razem było 30 dni zamiast 60, czyli maksymalnie skracanie czasu na odpowiedź. I co się dzieje po tej trzeciej odpowiedzi? Komisja Europejska czeka niemal 9 miesięcy. Bez żadnej reakcji. 9 miesięcy i w pewnym momencie, tak jak ojciec powiedział, przychodzi informacja podwójna. Jedna informacja to jest oczywiście wniosek o postanowienie o zastosowaniu środka tymczasowego. To jest to, o czym ojciec mówi, czyli o natychmiastowym wezwaniu do wstrzymania działań w Puszczy Białowieskiej. I druga część to jest skarga. Skarga, która będzie dopiero przedmiotem rozpatrzenia przez Trybunał. W tej chwili mamy postanowienie wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i to właśnie postanowienie mówi, z jednej strony daje nam czas, kilka dni na odpowiedź na zastosowany środek tymczasowy, a z drugiej strony w tym środku tymczasowym mamy natychmiast przystąpić do zaniechania działań związanych z ochroną czynną siedlisk i gatunków w Puszczy Białowieskiej. No można powiedzieć z takim wyjątkiem, oczywiście z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa publicznego. Te wszystkie działania, które wykonujemy w Puszczy Białowieskiej i będziemy wykonywać, dotyczą zachowania bezpieczeństwa publicznego. Bezpieczeństwo publiczne ani w prawie polskim, ani w unijnym nie jest zdefiniowane ostro. Bezpieczeństwo publiczne obejmuje bardzo szeroki zakres działań i to będziemy podejmować, bo kilkaset tysięcy osób, które odwiedza Puszczę Białowieską, to są turyści, to są osoby, które się poruszają po terenie, to są grzybiarze, to są osoby, które chodzą po lesie w poszukiwaniu zrzutów jelenich, poroża jeleni i tak dalej, i tak dalej. Te drzewa zagrażają bezpieczeństwu. Mało tego, mamy nakazy z Państwowej Straży Pożarnej odnośnie zagrożenia pożarowego. W związku z tym te działania, na które oczywiście, jeśli można tak, mogę tak się wyrazić, pozwala wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczą zachowania bezpieczeństwa publicznego i te działania będą wykonywane wszędzie tam, gdzie możemy realizować plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska i one są zgodne z prawem unijnym i będziemy w dalszym ciągu te działania sprowadzające się do zabezpieczenia tego poziomu bezpieczeństwa w Puszczy Białowieskiej prowadzić, bo za bezpieczeństwo w lesie odpowiada nadleśniczy, czyli gospodarz tego terenu, który tam zarządza danym nadleśnictwem, czyli odpowiednio nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża, Nadleśnictwa Browsk i Nadleśnictwa Hajnówka. Żaden trybunał, choćby największy, nie zdejmie odpowiedzialności z nadleśniczego. I to nadleśniczy tam odpowiada. Nawet ja byłem nadleśniczym w Białowieży i również informowałem wszelkie władze o tym, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej. Gdybym był dzisiaj, bym przede wszystkim patrzył na bezpieczeństwo, bo za to, no niestety, są konsekwencje. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ludzi i mienia.
Na antenie telewizji trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: Puszcza Białowieska, spór w Europie i Polsce. Dlaczego? Naszym gościem jest pan Andrzej Konieczny, wiceminister środowiska. Zapraszam również widzów telewizji Trwam do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. To jest z nami skąd?
Marek z Jaworzna, to jest teren województwa śląskiego. Bardzo chciałem serdecznie podziękować za ten temat w telewizji Trwam. Jednocześnie miałbym takie trzy pytania do pana ministra. Pierwsze to, czy takie audycje jak w telewizji Trwam obecnie mają miejsce albo miały miejsce w telewizji polskiej czy w innych telewizjach komercyjnych, żeby tą wiedzę upowszechnić, żeby po prostu Polacy po prostu wiedzieli, o czym w ogóle ktoś coś mówi gdzieś tam w takich niemieckich gazetach i tak dalej. To jest jedno pytanie. Drugie, wspomniał pan o lasach tutaj Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. To jest taki teren, który też jest mi znany i z tego, co dobrze usłyszałem, to podobny problem z tym kornikiem drukarzem tam był w tych lasach i jakoś leśnicy sobie postanowili tam pomóc i czy to było skuteczne. I następna sprawa, to po prostu chciałem powiedzieć, żebyście, no, nie oglądając się na jakieś głosy z zewnątrz, robili to, co jest w waszych kompetencjach, z waszego doświadczenia wynika. Pan tutaj przedstawił naprawdę dowody dla mnie przekonywujące, jeżeli chodzi o te działania, które były podejmowane na przestrzeni wielu lat naszej Polski i one były skuteczne. Także szczęść Boże w waszych działaniach i ja telewizji Trwam dziękuję za ten program.
Dziękuję również, panie Marku, za ten głos, za pana spostrzeżenia i za towarzyszenie nam podczas dzisiejszego programu. Panie ministrze, prosimy.
Bardzo dziękuję za te spostrzeżenia, za te pytania. Oczywiście tu chcę serdecznie podziękować, bo pan Marek, no, ma rację. Tu jest telewizja, która daje nam, również mnie poczucie bezpieczeństwa i poczucie spokoju. To się dobrze ogląda, to się dobrze słucha. Tutaj zawsze gość, czy w Radio Maryja, czy w telewizji Trwam, ma czas na sformułowanie myśli, na swobodną wypowiedź, a widz i słuchacz na zadanie pytania. Nikt mu nie przerywa. Więc przede wszystkim ogromna wdzięczność. Natomiast jeśli chodzi o telewizję polską, to przygotowujemy oczywiście materiały. Do tej pory informacje, filmy, jakie były prezentowane w telewizji regionalnej, na początek w TVP Warszawa i we wszystkich oddziałach regionalnych. Oczywiście będziemy w tym kierunku przygotowywać materiały, żeby można było je wyemitować, jak również przedstawić w TVP Info i, no, generalnie w telewizji polskiej. Ten masowy pojaw w lasach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego to jest teren Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Tam był, o ile pamiętam, specjalny sztab kryzysowy. Tam było zaangażowane bardzo wiele osób. Zaangażowani byli stażyści, uczniowie szkół leśnych, miejscowa ludność, pracownicy zakładów usługowych i tam się dało. I tam był oczywiście wspaniałej, wysokiej klasy pan profesor Kolk. Też uczestniczył wtedy w przygotowaniu tej całej akcji. Werdel B. Katowice. Proszę Ojca, Szanowni Państwo, w historii leśnictwa można powiedzieć, to jest jakieś 200 lat, jeżeli chodzi o szkołę leśnictwa. My czerpaliśmy w Polsce, polskie leśnictwo z przykładów niemieckich, szwajcarskich, austriackich. Generalnie to była niemieckojęzyczna szkoła leśna, jeśli mówimy o nasz model. I również popełnione były pewne błędy, jeśli chodzi o hodowlę lasu, zagospodarowanie lasu w przeszłości. Pewien poziom naukowy i poziom ekonomiczny wówczas był taki, że trzeba było szybko wyprodukować surowiec, który będzie służył w społeczeństwie, a takim celem było górnictwo. Więc jeżeli górnictwo, no to był nasadzany świerk. Świerk dlatego, że była mowa o tak zwanej rencie, żeby ten zwrot był jak najszybciej, jak najlepszy przyrost. I były takie regiony, gdzie no, tego akurat gatunku sadzono więcej po to, żeby mieć właśnie taki surowiec. Jednak z czasem, wraz z rozwojem praktyki, nauki leśnej, zmieniło się podejście do lasów. Mamy nowe kierunki rozwoju leśnictwa od wielu dziesiątek lat. Zresztą leśnictwo jest takim przykładem, żywym przykładem zrównoważonego rozwoju, gdzie balansuje się te wszystkie funkcje, czyli funkcje produkcyjne, funkcje środowiskotwórcze, funkcje społeczne. I to w ramach leśnictwa i w ramach lasów jest realizowane. W związku z tym też ten sposób patrzenia na las, na korzyści, jakie czerpie społeczeństwo, spowodował, że las jest tak kształtowany, że jest w modelu tak zwanym wielofunkcyjnym, czyli las pełni jednocześnie wiele funkcji, produkuje tlen, wiąże dwutlenek węgla. Mamy teraz nowy taki kierunek, produkt rozwojowy lasów państwowych dyrektora Tomaszewskiego, leśne gospodarstwa węglowe. Więc to jest, w tej chwili mamy do czynienia z nowoczesnym leśnictwem, które no, jednak ten zrównoważony rozwój realizuje.
Panie ministrze, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z Wrocławia. Serdecznie pozdrawiam ojca Dawida i pana ministra i państwa słuchających, oglądających program. Ja jestem laikiem w tej dziedzinie, jestem teologiem, ale ze szkoły pamiętam, że lekarzem drzew jest dzięcioł. I ja bym tutaj miała pytanie do pana ministra, czy została przeprowadzona diagnoza, jeśli chodzi o ptaki w puszczy. Bo ja bym proponowała przeprowadzić. Jeśli wymarł dzięcioł, to te drzewa będą chorować, bo nie będzie lekarza. A ja mam taki konkretny pomysł, jak to, tą sprawę, jeśli nie będzie tego dzięcioła, jeśli okaże się, że on wymarł, prawda? Nie ma lekarza, prawda? To słyszałam, bo przeprowadzałam kiedyś wywiad, robiłam z ojcem z Syberii, że na Syberii dzięcioł jest szkodnikiem, bo im psuje drzewa, bo robi dziuple, a tam jest taki mróz, że tam kornika nigdy nie będzie. I oni by bardzo chętnie takim dzięciołem się podzielili, to znaczy, no ja rozumiem, żeby trzeba było je jakoś przywieźć do Polski. Ale to już mam taki konkretny pomysł, jeśli dzięcioł wymarł. Bo naprawdę, no ja ze szkoły pamiętam podstawowej, że lekarzem drzew jest dzięcioł. To ja pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia, żeby ta nasza puszcza została.
Szczęść Boże, dziękujemy pani Barbaro. Widzimy, że naszym widzom również na sercu leży dobro puszczy i różnego rodzaju pomysły przedstawiają, panie ministrze.
Tak, oczywiście dziękuję pani za to pytanie, za to spostrzeżenie. Chcę powiedzieć, że mamy taką sytuację w tej chwili w Puszczy Białowieskiej, że prowadzimy inwentaryzację przyrodniczą, również inwentaryzację ornitologiczną. Mamy ponad 1400 powierzchni. W tym roku będzie kolejny rok tych badań. One były prowadzone, są prowadzone i będą prowadzone. Dlaczego mówię, że były? Bo dzięcioły to jest wczesna wiosna. Obserwacja, gdy one się odzywają, gdy jest czas rozrodu. Więc wtedy te dzięcioły były liczone, opisywane, nanoszone na mapy, ich areały występowania. I chcę powiedzieć pani tak, że w tej sytuacji troszeczkę jest odwrotnie, jak pani mówi. To znaczy dzięcioły, mówiąc tak kolokwialnie, mają się dobrze. Natomiast im więcej będzie tych martwych, suchych, zabitych drzew i fragmentów martwego lasu, nie przekłada to się na liczebność tego dzięcioła. Tego dzięcioła nie będzie więcej. W tej chwili mamy taką sytuację, że może być tak, że te drzewa w okresie 2-3 do 10 lat, zależnie od warunków, przewracają się, łamią i są drzewami leżącymi i gnijącymi. Tam dzięcioł nie żeruje, tam dzięcioł nie zbuduje dziupli, tam dzięcioł nie ma swojego miejsca występowania, a tego drewna martwego przybywa. Dzięcioł potrzebuje drzew zdrowych i drzew, które również są oczywiście z kornikiem drukarzem, ale w tej ilości takiej, która zapewnia stabilność populacji, ale jeszcze mamy badania, doniesienia naukowe skandynawskie, że dzięcioł również robi coś takiego, że nakuwa otworki dookoła pnia, do tego potrzebuje drzewa żywego, drzewa zdrowego. I tak to literatura opisuje. I pije sok. Po prostu ma bardzo precyzyjny ten mechanizm związany z dziobem i z całą konstrukcją języka. I pije sok z drzew żywych, więc dzięcioły potrzebują również drzew żywych, nie tylko martwych. W tej chwili w Puszczy Białowieskiej obawiamy się, że może dojść do tego, że będziemy mieli, nie chcę używać liczby, ale powiedzmy 60 tysięcy drzew na jedną parę dzięciołów, i zwiększając jeszcze tą liczbę drzew, nie zwiększamy liczebności dzięciołów. Nie ma takiej korelacji. Natomiast, żeby utrzymać te dzięcioły, które są bardzo ładne, bardzo rzadkie akurat w tym fragmencie Polski, w ogóle w tym fragmencie Europy, to musimy mieć cały czas sukcesywnie, ale w wielkościach umiarkowanych, zrównoważonych dostawę nowych drzew z kornikiem. Nie tak jak jest teraz, że mamy wysyp tego, bardzo dużo chorych, zaatakowanych drzew i później będziemy mieli tak, że nie będziemy mieli tego świerka, bo on będzie zabity przez tego kornika, więc tu jest takie zagrożenie, że dzięcioł nie będzie miał miejsca żerowania, miejsca bytowania, miejsca wyprowadzania lęgów. To jest troszeczkę tak odwrotnie, jak pani powiedziała.
Zaprośmy kolejną osobę do rozmowy, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek wieków amen. Kto jest z nami, skąd?
Wojciech z Wielkopolski. Chciałbym się cofnąć do lat 50. Z poprzedniego wieku. W tym 52-53 tak mniej więcej kornik przechodził ze Związku Radzieckiego do Polski. I w związku z tym, że nie wiedzieli, co z tym fantem zrobić i jak, to posadzili dyrektora Lasów Państwowych albo wicedyrektora. Nazywał się Stefan Krukowski, ojciec tego, który potem w Białowieży był w tym rezerwacie chyba dyrektorem. Więc w tamtych czasach po prostu wiedzieli, co robić, żeby zabezpieczać się przed kornikiem, a ponieważ nie mieli innych możliwości, to w związku z tym dyrektor odpowiadał i dopiero chyba śmierć Stalina spowodowała, że on wyszedł z więzienia. I druga sprawa, Puszczę traktuję jako naturalną puszczę czy coś takiego, a to jest hodowana przez ludzi i odnawiania co jakiś czas, i to, bo to różnie było. I przed wojną była taka firma, chyba belgijska Centuria, która wykupiła drzewo i w sposób niszczycielski niszczyła puszczę, bo wycięła za dużo, a nie było wpływu, bo jakaś umowa była fałszywa. Jednak to wszystko zostało odbudowane i puszcza była wspaniała do czasów lat teraz, ten 12 rok, 16, gdzie niszczy się po prostu drzewostan. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również panie Wojciechu, pozdrawiamy serdecznie. Panie ministrze, i w wypowiedzi pana Wojciecha powtarza się ten wątek odpowiedzialności za pewnego rodzaju decyzje i ta druga sprawa, ingerencja człowieka w powstawanie, w kształtowanie się Puszczy Białowieskiej.
Tak, szanowny panie Wojciechu, ja bym, tak powiem wprost do pana, z miłą chęcią przyjął ten taki fakt, że puszcza jest naturalna. To byłoby coś niesamowitego. Chociaż, tak jak mówiłem, te skrawki zachowane, ja to zawsze mówię, najbardziej zbliżone do naturalnych, to jest Białowieski Park Narodowy i tam naprawdę odbywają się procesy. Procesy z punktu widzenia takiego użytecznego, powiedziałbym takiego bardzo ludzkiego, są to procesy, które no, nie do końca byłyby z uwagi na przesłanki ekonomiczne pozytywne i wskazane. Ale dla celów obserwacji, dla celów nauki, dla celów badawczych, dla celów takich, żeby można było pokazać, cały świat przyjeżdża do Białowieży. Że mamy takie fragmenty, jak Białowieski Park Narodowy, tam nic nie robimy. Następny element, to co mówiłem na wstępie, tak bardzo może chaotycznie i za szybko. Jest 21 rezerwatów w Puszczy Białowieskiej. Te rezerwaty były tworzone albo przez leśników, albo z udziałem leśników. Ale one nie były tworzone tak, ojcze, szanowni państwo, tak na chybcika czy na chybył trafił. Jest taki profesor, wspaniały profesor, Aleksander Sokołowski, który swoje życie, zacny starszy pan, którego pozdrawiam serdecznie, panie Aleksandrze, jak pan słucha, całe życie swoje poświęcił badaniu lasom Polski północno-wschodniej, a szczególnie Puszczy Białowieskiej. Prowadził różnego rodzaju badania, obserwacje, obliczenia i to, co powiedział pan Wojciech, ustalił, że w ciągu XX wieku, czyli no, powiedzmy od I wojny światowej do końca XX wieku, z Puszczy Białowieskiej wycięto 25 milionów metrów sześciennych drewna. I teraz wracamy do tej firmy Centura, nazywanej w Białowieży. To była firma angielska, ona istnieje do dziś w Anglii, firma Centura. Rząd polski w latach 1924 na 10 lat, w 1924 roku wydzierżawił Puszczę Białowieską i Puszczę Nadniemeńską. W Puszczy Białowieskiej wówczas było 8 nadleśnictw, jak dobrze pamiętam. W Puszczy Nadniemeńskiej, Nadniemnym 11 nadleśnictw. Na 10 lat. Były ustalone limity wycinki, ale to nie była wycinka, to nie były działania, powiedziałbym, takie cywilizowane, tylko to była rabunkowa gospodarka. Zręby, czyli takie działki, gdzie się wycina drzewa, proszę sobie wyobrazić, miały kilometr długości i 100 metrów szerokości. To była pojedyncza działka. No ale niestety ta firma nie wywiązywała się ze swoich działań właściwie, bo tak, najpierw wycinali, jeszcze po bokach wycinali co ładniejsze, co lepsze, wszystko zabierali, nie sprzątali terenu i nie robili nowych nasadzeń, a do tego byli zobowiązani. Więc dyrektor naczelny Lasów Państwowych, Adam Loret, wystąpił do Sejmu, do rządu i tą umowę po 5 latach zerwano. Polska wypłaciła ogromne odszkodowania. Jak wiadomo, wtedy byliśmy młodym państwem, po odzyskaniu niepodległości potrzebowaliśmy pieniędzy na odbudowę państwa, na scalenie państwa. No zresztą w okresie międzywojennym to państwo polskie skupowało prywatne lasy po to, żeby zbudować potencjał lasów państwowych. No ale uwzględniono te elementy, które wynikały z jednej strony, że ta umowa nie była tak realizowana, jak powinna była być realizowana, zerwano tą umowę. To tylko podaję jako, znaczy dopowiadam do tego, co powiedział pan Wojciech, panu bardzo panu dziękuję. Chcielibyśmy, żeby tak było, że jest to puszcza nietknięta ręką człowieka, naprawdę. Ale nawet przy tej sytuacji, jaką mamy w Puszczy Białowieskiej, tak bardzo mocno poranionej przez okupantów, przez te firmy, które prowadziły wyręby, to właśnie były wycinki. To były właśnie wycinki, które miały charakter, powiedziałbym, taki bardzo eksploatacyjny mocno. Ale pomimo tego ta puszcza, pomimo tego, że właśnie dzięki temu, że występuje tam najsilniejsze siedliska. Jeżeli patrzymy na mapę siedlisk, to co mamy po stronie białoruskiej, a po stronie polskiej, to u nas mamy najpiękniejsze, najmocniejsze siedliska. I to co teraz należy zrobić w ramach tych zabiegów ochrony czynnej, to należy tam posadzić, w te miejsca, gdzie jest świerk, którego trzeba z wielu względów, przede wszystkim ze względów ochrony przyrody, ochrony siedlisk i gatunków, usunąć i w to miejsce wprowadzić gatunki szlachetne, takie jak dąb, lipa, klon, wiąz. Bo zgodnie z tym, co mówią te właśnie środowiska, które twierdzą, że puszcza ma się zapuszczać, puszcza ma być zapuszczona, to ja pytam, ale jaki to jest czas? Jaki jest czas tego odnowienia, tej przemiany? No od 400 do 600 lat. Nic nie robienia. A ja zawsze mówię w takiej sytuacji, może trochę filozoficznie. Miarą życia człowieka jest lat 70-80, gdy jesteśmy mocni. Kto to zobaczy, kto to sprawdzi, w jaki sposób to będzie można zweryfikować.
Puszcza Białowieska, spór w Polsce i Europie. Dlaczego? To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończony na antenie telewizji Tram. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy. Na wstępie chciałabym bardzo podziękować ministrowi Szyszce i wszystkim leśnikom za troskę o Puszczę Białowieską. Ona się niestety sama nie obroni. Wiele mówicie, prawda, o przecinkach, o tym wszystkim. A dlaczego nikt nie powie, że przecież to nie są jedyne środki stosowane w puszczy? Dlaczego nikt się nie dziwi, że rozkłada się szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów, że się rozstawia paśniki dla zwierzyny. Jest cała masa innych środków ochronnych puszczy i jakoś ci ekoterroryści nic na ten temat nie mówią. A przecież to, żeby ta puszcza istniała, wymaga całej masy zabiegów codziennych, zabiegów, które wykonują ludzie na tamtym terenie, ludzie, którzy najlepiej o tym wiedzą. Także chciałabym, żebyście jeszcze przedstawili tą całą masę innych zabiegów higienicznych, bez których puszcza się sama nie obroni. Szczęść Boże, podziwiam i pozdrawiam. Dziękuję, Sokołowsk.
Dziękujemy pani Jadwigo również za ten głos, za te słowa. Panie ministrze.
Pani Jadwigo, bardzo pani serdecznie dziękuję za ten głos, bo tak, to umknęło. Ja to oczywiście mam przygotowane, ale wiadomo, jak zawsze takie spotkania mają pewien taki element spontaniczności. Tak, tam człowiek dbał zawsze o tą puszczę i takim przykładem, uważam, koronnym i kolejnym przykładem dla świata, bo oni nas pouczają, to te środowiska liberalno-lewicowe, czy tam lewicowo-liberalne nas pouczają. Mówią nam, że coś, że ślimak jest rybą, czy odwrotnie i tak dalej, zależnie zinterpretują tak, zgodnie z pytaniem, a jak ma być? To tak zinterpretują. W związku z tym dziękuję pani za to, bo to jest prawda, co pani mówi, to jest sól tej ziemi. Pierwsza sprawa, koronna, żubr. Mamy 1919 rok. W Puszczy Białowieskiej ginie ostatni żubr. Nie ma żubra. W tej chwili jesteśmy takim wzorcem na świecie, wzorcem ochrony czynnej, w jaki sposób ratujemy gatunki, w jaki sposób odbudowaliśmy tę populację, bo już w 1929 roku dzięki polskim leśnikom, polskim myśliwym, nadzór nad tym miał Instytut Badawczy Lasów Państwowych. Przywiezione zostały do Puszczy Białowieskiej dwa pierwsze żubry. Zbudowana została zagroda, rozpoczęto odbudowę tej populacji, powstała księga rodowodowa, która jest prowadzona do dzisiaj. Kolejne rzeczy, oczywiście w Puszczy Białowieskiej, ja już nie wspomnę, co robił car, co robił Göring w czasie II wojny światowej, gdy chciał stworzyć swój obszar wyłącznie łowiecki. Również podejmowane były próby wprowadzenia odbudowy niedźwiedzia w Puszczy Białowieskiej, tarpana w Puszczy Białowieskiej. W przypadku działań cara, to car nawet z Syberii sprowadzał gatunki, osobniki gatunków, które występowały również u nas, ale no, powiedzmy z dalekiej Rosji, do Puszczy Białowieskiej. Ten przykład, o którym mówiłem, że właśnie to bardzo mi tak paralelnie to się układa. Ta próba, germańska próba, bo to był taki był pomysł Göringa, żeby odbudować Tura. Podjęto te próby. Dwóch braci, obaj byli dyrektorami ogrodów zoologicznych w Niemczech, bracia Heck, próbowali i krzyżowali różnego rodzaju takie stare rasy bydła. Wyprodukowali krowę taką. Do dziś jest to, funkcjonuje, nazywa się bydło Hecka, która miała bardzo długie rogi i miała wyglądem przypominać tura. To bydło wypuszczono do puszczy, na teren puszczy, i przez to, że to miało, te osobniki przebywały w puszczy, miały z czasem stać się turem. To mi przypomina to taką nieodpartą wolę, która jest w sposób bardzo taki ekspansywny i bardzo hałaśliwie prezentowana przez te osoby, które podziwiają puszczę w ten sposób, że przyczepiają się do maszyn leśnych, utrudniają pracę leśnikom, którzy twierdzą, że puszcza ma się zapuszczać. Ja pytam, co z tego wyniknie, z tego zapuszczania? To jest podobny eksperyment, jak był prowadzony właśnie tutaj przez Niemców. I w tej sytuacji, gdy my mamy badania, mamy wyniki, bo do tej pory mówiono nam, również jak ja sam pracowałem w Białowieży, przyjeżdżały kontrole z Warszawy, z ministerstwa: nic nie róbcie, obserwujcie. Nie ma danych, monitorujcie, liczcie te drzewa. Więc myśmy to wszystko monitorowali, zapisywali w arkusze i tak dalej, i tak dalej. Ale w tej chwili, jak jest pan minister Szyszko, pan dyrektor Tomaszewski, opracowali program dla Puszczy. Prowadzony jest naprawdę ogromnym wysiłkiem, ogromną pracą po to, żeby zebrać te dane. Są dane, te dane mamy opracowane, chcemy przedstawić. To oni nie chcą rozmawiać, bo mamy dane. A z danymi się nie dyskutuje, bo to jest, one pokazują, jaki jest stan. Nawet nawiązując do tego pytania odnośnie Dzięcioła. W ten sposób wygląda, że mamy dane. Do tej pory przyglądajcie się, obserwujcie, monitorujcie. Jak już mamy dane, to te dane są zagrożeniem. Nie wiem komu. Czym one zagrażają, te dane?
I powstaje pytanie, o co chodzi? Czy chodzi o dobro puszczy, czy chodzi o jakieś inne rzeczywistości? Ale na ten temat już porozmawiamy w naszej drugiej części rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria o godzinie 21.30. Przypomnę, dzisiejszy temat to Puszcza Białowieska, spór w Polsce i Europie. Dlaczego? Naszym gościem jest pan Andrzej Konieczny, wiceminister środowiska. Za to spotkanie bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Ministrowi, wszystkim widzom telewizji Trwami. Zapraszamy na drugą część. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.